Rozdział 24. Spotkanie. Konie wiozące ich na skarpę były niskie i krzepkie. Daniel był pewien, że szorowałby stopami po ziemi, gdyby grzbiet jego wierzchowca nie był tak szeroki. Zwierzę nie często nosiło ludzi, ponieważ rzadko ktokolwiek podróżował na zimie Duna lub na bardziej suche tereny. Te konie były bardziej przyzwyczajone do przewożenia żywności i innych zapasów. Powozy były zbyt szerokie na wąską drogę, która wiła się i zakręcała pod kątami uniemożliwiającymi manewrowanie pojazdami. Wysokie zbocze było tak blisko, że Danielowi zdarzało się zahaczać o skalną ścianę butem. Jego drugi but zwisał nad niemal pionowym klifem, schodzącym w dół ku drodze lub odległemu dnu doliny. Choć nie miał lęku wysokości, ciągłe zagrożenie w czasie podróży nad takim urwiskiem wywoływało u niego rozdrażnienie. Ahati zaciskał zęby i niezachwianie wpatrywał się w biegnącą przed nimi drogę. Tajent zaś, mimo że nie mógł ratować się magią, w razie gdyby się ześlizgnął lub jego koń się potknął, zdawał się w ogóle tym nie przejmować. Zaletą ryzykownej podróży po tak odsłoniętych drogach były widoki. Początek trasy leżał mniej więcej w połowie długości doliny, której szerszy koniec rozciągał się przed nimi, podzielony na pola. Na ich krawędziach widoczne były skupiska domów. Zielony ląd oddzielony był od błękitu oceanu bladym pasmem szarego piasku. Dalej dolina zwężała się, w miarę jak faliste klify biegły coraz bliżej siebie. Wszystko to przecinała wstążka wody, błyszcząca odbijanymi od powierzchni promieniami słońca. Spojrzawszy przed siebie, Daniel dostrzegł kilka osób stojących przy następnym zakręcie. Jedynie w miejscach, gdzie zawijała się w całkowicie przeciwnym kierunku, ścieżka rozszerzała się na tyle, by podróżujący nią mogli się minąć. Czekający na nich ludzie z pewnością pochodzili z plemion Duna. Szczupli, o szarym odcieniu skóry i ubrani jedynie w przywiązane w pasie kawałki materiału. Na ramionach nieśli duże worki. Zbliżywszy się do nich, przewodnik ich pozdrowił. Członkowie plemienia, nie było wśród nich kobiet, nie odpowiedzieli ani nie poruszyli się. Być może w jakiś sposób odwzajemnili pozdrowienie, gdyż przewodnik uśmiechał się, gdy skręcił i ruszył wzdłuż kolejnego odcinka drogi. Następnie zakręt pokonał Ahati, jednak na jego twarzy nadal malowała się ta sama ponura determinacja, którą wyrażał od kiedy rozpoczęli wspinaczkę. Daniel uśmiechnął się do mężczyzn, gdy ich mijał. W odpowiedzi utkwili w nim obojętny wzrok, nie wyrażający ani wrogości, ani życzliwości. Zastanawiał się, czy odczuwali taką samą ciekawość wobec niego, jaką on w stosunku do nich. Czy kiedykolwiek ich ziemię odwiedzali jacyś Kyralianie? A może magowie gildii? Możliwe, że jestem pierwszy. Spojrzał za siebie i zobaczył uśmiechniętego Tajenda, gdy jego wierzchowiec skręcił za Danylem. Eleńczyk dostrzegł, że Daniel mu się przygląda i szeroko się uśmiechnął. Ekscytujące, prawda? Daniel nie mógł powstrzymać uśmiechu. Kiedy znów się odwrócił, ogarnęła go fala sympatii dla byłego ukochanego. Traktuje życie jak jedną wielką przygodę. Brakuje mi tej jego cechy. Już prawie jesteśmy na miejscu, dodał Tajent. Podniósłszy wzrok, Daniel zauważył, że następny odcinek drogi jest krótki. Serce na moment zamarło mu w piersi, gdy zobaczył, jak przewodnik skręca w prawo i znika za zakrętem. Ahati podążył za nim, po czym przyszła kolej na Daniela. Po całym dniu jazdy zmiana otoczenia była tak gwałtowna, że poczuł się zdezorientowany. Nagle z powrotem pojawił się przed nim horyzont. Teren był tak płaski, że między Danylem a linią, gdzie szara ziemia spotykała się z niebem, nie było niczego. Niczego oprócz całej masy namiotów, poprawił się w myślach, gdy jego koń skręcił za wierzchowcem Ahatiego. Nawet wtedy skupisko prowizorycznych domów zlewało się z kolorem ziemi. Wyglądało jak kłębowisko tkanin i słupków. Gorąco tu, powiedział Tajent, zrównując się z Danylem. Jeśli to jest zima, to cieszę się, że nie przyjechaliśmy latem. Musieliśmy dotrzeć na północ aż na wysokość Lonmaru, odparł Daniel. Różnica między porami roku nie jest tam tak widoczna jak na południu. Na ziemiach Duna może być tak samo. Nie dodawał już, że dzień zbliża się ku końcowi i upał przy wiszącym nisko na niebie słońcu nie dawał się tak we znaki jak w południe. Powietrze w Lonmarze było suche, ale miało tam inny smak. Pył, pomyślał. Wiał prosto w twarz, drobniejszy od piasku, który w Lonmarze dostawał się w każdą szczelinę. Ciekawe, czy występują tu takie same gwałtowne burze piaskowe. Granica skupiska namiotów znajdowała się kilkaset kroków od urwiska. Gdy jeźdźcy się zbliżyli, Duna przystanęli, by się im przyjrzeć. Przewodnik powtórzył pozdrowienie, po czym zatrzymał konia kilkanaście kroków od obserwujących ich osób. Ludzie ci przybyli tu, by pomówić z plemionami, powiedział niższym i pełnym szacunku tonem. Kto ma głos? Dwóch mężczyzn wskazało lukę pomiędzy namiotami. Przewodnik podziękował i skierował tam wierzchowca. Ahati, Danel i Tajent podążyli za nim. Co kilkanaście namiotów przewodnik powtarzał pytanie i za każdym razem kierował się w stronę wskazaną przez Duna. Wkrótce z każdej strony otaczały ich namioty. Danel nie był w stanie zorientować się, gdzie obóz się kończy. Niektóre namioty były postrzępione i mocno połatane. Inne wyglądały na nowsze. Wszystkie pokrywał szary pył. Były podobnych rozmiarów i wyglądało na to, że zamieszkiwały je duże rodziny, od małych dzieci po starców, których ciała pokrywały zmarszczki. Każdy był czymś zajęty. Gotowaniem, szyciem, tkaniem, rzeźbieniem, praniem, naprawą namiotów. Wszystko jednak wykonywano powoli i solidnie. Niektórzy przerywali zajęcia, by przyjrzeć się przejeżdżającym. Inni sobie nie przeszkadzali, jakby goście w ogóle ich nie interesowali. Zaczęła za nimi podążać grupa dzieci. Szybko ich przybywało, lecz choć chichotały, rozmawiały i wskazywały ich palcami, to nie psociły ani nie hałasowały. Do czasu, gdy znaleźli to, czego szukali, słońce zniżyło się ku horyzontowi. Przed namiotem, który nie wyróżniał się spośród innych, na leżącym na ziemi kocu w kręgu siedzieli ze skrzyżowanymi nogami starcy. Przewodnik zsiadł z konia. Ci ludzie przybyli tu, by pomówić z plemionami, powiedział wskazując na Ahatiego, Danyla i Tajenda. Chcieliby zadać kilka pytań. Kto ma głos? Kto może odpowiedzieć na pytania? Dziś my jesteśmy głosem, odparł jeden ze starców. Wstał, patrząc kolejno na zsiadającego z konia przewodnika, a potem na Ahatiego, Danyla i Tajenda, którzy poszli w jego ślady. Kto zadaje pytania? Przewodnik odwrócił się i skinął na Ahatiego. Przedstawcie się, poinstruował cicho. Każdy po kolei. Ahati wystąpił naprzód. Ashaki Ahati, powiedział. Doradca króla Amakiry i towarzysz tych ludzi. Danel stanął obok niego i keraliańskim zwyczajem pochylił głowę. Ambasador Danel z gildii magów w Kerali. Tajent poszedł w ich ślady i z gracją się ukłonił. Ambasador Tajent z Elaine, to dla mnie prawdziwy zaszczyt. Starzec wymienił spojrzenia z towarzyszami, którzy skinęli głowami. Zrobili w kręgu miejsce dla przybyszów. Usiądźcie, zaproponował. Przywieźliśmy dary, rzekł Ahati. Podszedł do sakw przytroczonych do siodła i wyjął z nich pakunek, po czym wrócił i usiadł w środku kręgu. Znasz nasze zwyczaje, zauważył mówca. I ich przestrzegasz, dodał z nutką ironicznego zaskoczenia. Jeden z pozostałych starców sięgnął po pakunek i otworzył go. Wewnątrz znalazł misternej roboty noże, szkatułkę, w której znajdowała się szklana soczewka, rolkę dobrej jakości papieru i zestaw do pisania składający się z pióra i atramentu. Starcy wydali z siebie pomruk zadowolenia. Ze sposobu, w jaki podawali sobie przedmioty, widać było, że ich przeznaczenie jest im znane, mimo że niełatwo było je znaleźć wśród plemion Duna. Mówca skinął głową. Zadajcie pytania. Bądźcie świadomi tego, że możemy nie odpowiedzieć na nie od razu. Możemy też nie odpowiedzieć w ogóle. Ahati spojrzał na Danyla i skinął głową. Ambasador przebiegł myślami wszystkie sposoby poprowadzenia rozmowy z Duna, jakie rozważał w czasie podróży. Wiele lat temu podjąłem się pewnego zadania, zaczął. Chciałem spisać historię magii. Szukałem odpowiedzi na liczne pytania dotyczące zarówno zamierzchłych, jak i niedawnych wydarzeń i... westchnął. Odpowiedzi doprowadziły mnie do kolejnych pytań. Kilku starców lekko się uśmiechnęło, słysząc te słowa. Najbardziej zastanawiającym odkryciem, jakiego dokonałem, był fakt, że wiele setek lat temu mój lud posiadał przedmiot zwany kamieniem magazynującym. Przechowywano go w Arwis, dopóki jeden z magów nie ukradł go w przypływie chciwości lub szaleństwa. Zapisy z tamtych czasów wskazują, że go użył, być może gdy doszło do konfrontacji ze ścigającymi go ludźmi, być może przez pomyłkę, a może nawet celowo, aby stworzyć pustkowie graniczące z górami pomiędzy Sahaką a Kyralią. Wszyscy starcy pokiwali głowami. Znamy to pustkowie, powiedział przywódca. Moje pytania są następujące. Czym był ten kamień magazynujący? Czy istnieje ich więcej? Czy do dziś przetrwała wiedza na temat ich wytwarzania? Jeżeli tak, to w jaki sposób kraj może obronić się przed użyciem takiego kamienia? Mówca zaśmiał się. Wiele masz pytań. To prawda, przyznał Danyl. Powinienem się ograniczyć? Możesz pytać, ile chcesz. To świetnie. Danyl uśmiechnął się z wdzięcznością. O wiele chciałbym zapytać. Przede wszystkim o magiczne klejnoty. Oczywiście nie o tajniki ich tworzenia. Mimo to stanowią dla mnie nowy rodzaj magii. Jakie są ich możliwości? Jakie ograniczenia? Tropiciel Duna Unch powiedział mi, że zdrajcy skradli wam część tej wiedzy. Jak wiele wiedzą? Starzec spojrzał na Ahatiego. Na to pytanie i ty chciałbyś poznać odpowiedź. Ahati kiwnął głową. Oczywiście. Jeśli jednak chcesz rozmawiać tylko z Danylem, odejdę. Starzec uniósł brwi. Spojrzał na każdego ze swoich współplemieńców. Nie dali żadnego widocznego dla Danyla znaku, ale w jakiś sposób przekazali mówcy swoje odczucia. Gdy ten spojrzał na ostatniego z nich, podniósł wzrok ku Danylowi. Czy to wszystkie pytania, jakie chciałeś zadać? Danyl skinął głową, po czym krzywo się uśmiechnął. Chyba że odpowiedzi zrodzą kolejne. Musimy porozmawiać i zdecydować, jakich odpowiedzi ci udzielić, odparł mężczyzna. Na niektóre pytania odpowiedzieć może tylko strażnik wiedzy, który jednak może nie zgodzić się z tobą pomówić. W trakcie oczekiwania przenocujcie w namiocie dla gości. Danyl spojrzał na Ahatiego, który skinął głową. Będziemy zaszczyceni i głęboko wdzięczni, odpowiedział Danyl. Starzec zawołał, a z namiotu pośpiesznie wyszedł młody mężczyzna. Gan was zaprowadzi, powiedział mówca, wskazując nowo przybyłego. Ahati, Danyl i Tajent wstali i dołączyli do przewodnika, który ruszył w las namiotów. Późnym popołudniem słońce oświetlało chłodnym blaskiem ogrody gildii. Drzewa i krzewy rzucały głębokie cienie. Sonea musiała więc chwilę szukać ławki, która jeszcze stała w słońcu. Na szczęście w ogrodzie było niewielu magów, gdyż powietrze wciąż jeszcze miało w sobie zimową rzeźkość. Przez szaty wyczuwała chłód drewnianych desek. Od 2 dni nie rozmawiała z Dorienem. Poprzedniego wieczoru przyjechała do lecznicy tak późno, by jego już nie było. Zdawała sobie sprawę, że to tchórzostwo. Ale nie wiem jeszcze, co mu powiedzieć. Wiedziała, że powinna dać mu do zrozumienia, że nie może ich łączyć nic poza przyjaźnią. Ale na pewno zauważy, że to tylko wymówka. Nie może, to co innego niż nie będzie. Będzie się domagał, by przyznała, że nie czuje do niego tego, co on do niej. A jeśli to powiem, wyczuje moją niepewność i wątpliwości. Kiedy się nad tym zastanawiała, odczuwała zdradzieckie pragnienie, choć nie była pewna, skąd się ono bierze. Może po prostu pragnę towarzystwa, kogoś, do kogo będę wracać. A może po prostu brakowało jej kontaktu fizycznego? Tyle zostało z przekonywania Rotena, że nie chce mieć męża. A jednak nie chce. Towarzystwo i pożądanie to nie wszystko w tym związku. Potrzeba jeszcze miłości, romantycznej. I tutaj pojawia się wahanie. Czy kocham Doriena? Nie wiem. Na pewno bym wiedziała, gdyby tak było. Może dla starszych osób to nie jest tak oczywiste. Kolejnym według niej niezbędnym elementem był szacunek i to najbardziej ją martwiło. Dorien jest żonaty. Gdyby z mojego powodu nie dochował wierności Alinie, straciłabym do niego szacunek i do siebie. Kiedy wyobraziła sobie, jak mu to mówi, poczuła taką niechęć przed zepsuciem wszystkiego, że zaczęła wątpić we własne wątpliwości. Jak mogła nie być pewna, czy go kocha, a jednocześnie tak niechętnie przekreślić wszystkie możliwości uczucia przed nimi? Tak bardzo chciałabym porozmawiać o tym z Rotenem. Wiedziała, żeby tego nie pochwalał, ale jednocześnie dałby jej do zrozumienia, być może nie bezpośrednio, że to z własnej winy przegapiła szansę na związek z Dorienem. Zdenerwowałby się, że między Dorienem a Aliną się nie układa. Chciałabym, żeby Dorien po prostu zabrał żonę z powrotem do wioski, pomyślała, po czym od razu poczuła się winna. Przynajmniej Alina byłaby szczęśliwsza, dodała, nie mogąc się powstrzymać. Po pewnym czasie Dorien też zawsze czuł, że to tam jest jego miejsce. Co prawda znakomicie przystosował się do życia w mieście. Może wcale nie był tak mocno związany ze wsią, jak zawsze twierdził. Całe szczęście, bo ogromnie potrzebowała jego pomocy w poszukiwaniu Skellina. Ale czy na pewno potrzebowała? Większością spraw i tak zajmuje się Cherry. Kilku magów nigdy nie mogłoby się równać z siatką szpiegów złodzieja. Mimo wszystko potrzebuje kogoś, kto pomoże mi schwytać Skellina, tym bardziej, że uciekła Lorandra. Nie mogę pozwolić, by nasze uczucia uniemożliwiły nam schwytanie dzikich. A unikanie rozmów z Dorienem na pewno w tym nie pomoże. Cienie były już tak długie, że słońce padało tylko na jej ramiona. Wstała z westchnieniem i poszła w kierunku prowadzącej wzdłuż uniwersytetu ścieżki. Równie dobrze mogłabym z tym całkowicie skończyć. Dotarła do ścieżki i ruszyła ku frontowi budynku. Jeśli teraz wyjdzie, do jej zmiany zostanie jeszcze godzina lub dwie. Mnóstwo czasu, żeby rozwiązać sprawę. Oczekiwanie na powóz i podróż do lecznicy trwały dłużej niż zwykle. Gdy szła korytarzem do sali, w której pracował Dorien, serce biło jej odrobinę za szybko. Zapukała do drzwi i wzięła głęboki wdech, gdy się otworzyły. Czarny magus Oneo! Odezwał się za nią nieoczekiwany głos. Zanim odwróciła się, by zobaczyć kto to, dostrzegła twarz Doriena. Malowały się na niej zarówno nadzieja, jak i poczucie winy. Stał za nią młody uzdrowiciel, nieśmiały Lonmarczyk, który po ukończeniu nauki i przed powrotem do domu postanowił zdobyć doświadczenie w pracy ze zwykłymi ludźmi. Tak? Mężczyzna ukłonił się, podał jej złożoną kartkę zapieczętowaną woskiem, po czym zalał się rumieńcem i pośpiesznie odszedł. Złamała pieczęć i przeczytała list. Kiedy czytała instrukcję Cherego, po jej plecach przebiegł dreszcz wyczekiwania, choć takie wiadomości do tej pory zawsze przynosiły zawód. Odwróciła się do Doriena, który przyglądał się jej z uwagą. Koniec pracy na dziś, Dorienie, powiedziała. Ale lepiej przeproś Alinę, że nie będzie ci na obiedzie. Mamy coś do zrobienia w mieście. Zaczekajcie tu. Choć mężczyzna, którego złodziej zwany Enką wysłał, by zaprowadził ich na miejsce spotkania, był niski i szczupły, biły od niego chłód i skuteczność, które onieśmielały Lilię jeszcze bardziej niż wielki ochroniarz Cherego. Jest w nim coś niepokojącego, pomyślała. Zapewne zrobiłby wszystko, co kazałby mu szef i nie miałby żadnych skrupułów, żadnych. Zaprowadził ją, Eni, Cherego i Gola do częściowo zrujnowanego magazynu na jednym z mniej używanych nabrzeży. Eni zapewniła ją, że w pobliżu było więcej ludzi Cherego, którzy trzymali się w pewnej odległości od nich. Poszukają miejsc, z których będą mogli wszystko obserwować i szybko dotrzeć do Cherego, gdy będzie potrzebował pomocy. Gdzie mamy się ustawić? Spytała Eni. Popatrzyła w górę. Szkoda, że nie możemy tam wejść. Lilia podążyła za jej wzrokiem. Szkielet magazynu był odsłonięty, a ogromne belki sprawiały wrażenie na tyle solidnych, by budynek wytrzymał jeszcze sporo czasu. W jednym jego końcu znajdowało się kiedyś piętro na antresoli z całym rzędem okien, jednak deski podłogowe spróchniały lub zostały rozebrane. Zrozumiała dlaczego, zdaniem Eni, był to dobry punkt obserwacyjny. Okna wychodziły na pozostałą część doków. Przez okna wpadał blask księżyca, przez co trudno było dostrzec szczegóły ściany. Przysłoniwszy oczy, zobaczyła, że jedna z dużych belek biegnie wzdłuż cegieł i kiedyś opierała się na niej podłoga. Myślisz, że dałoby się przejść po tej belce? Spytała Lilia. Eni podeszła bliżej i wzruszyła ramionami. Proste, spojrzała na Czerego i Gola. A wy? Czery spojrzał na nią i uśmiechnął się. Chyba dam radę. Gol? Pewnie tak. Ale jak tam wejdziemy? Z pomocą Lilii bez problemu, powiedziała Eni. Lilia przeniosła wzrok z Eni na Gola i powstrzymała uśmiech. Nie po raz pierwszy zauważyła między nimi nutkę współzawodnictwa. Podeszła za Eni do ściany, na której znajdowały się okna pierwszego piętra. Eni odwróciła się i złapała ją za ramiona. Do dzieła, Lilio. Stworzywszy magiczny dysk pod stopami, dziewczyna uniosła się z Eni na wysokość belki. Eni weszła na belkę z szerokim uśmiechem na twarzy. Lilia wróciła na dół. Czery wzruszył ramionami i złapał ją za ręce. Uniosła go na belkę, a gdy bezpiecznie na niej stanął, trzymając się dla równowagi ramy najbliższego okna, ponownie wróciła na dół. Gol spojrzał szeroko otwartymi oczami, najpierw na nią, potem w górę na Czerego. Zrobił krok w tył, rozkładając ręce. Ja nie. Właś, Gol, nakazał krótko Czery. Lilia popatrzyła w górę. Przez ramę okna Czery wyglądał na zewnątrz budynku. Usłyszała, jak Gol robi krok naprzód i z powrotem się do niego odwróciła. Znów się wahał. Z zewnątrz dobiegł ich odgłos kroków. Już! Syknął Czery. Ktoś nadchodził. Lilia postąpiła naprzód i złapała Gola za ramiona, mając nadzieję, że nie będzie protestował ani nie krzyknie ze strachu. Unieśli się oboje. Na szczęście tylko cicho mruknął z zaskoczenia. Gdy tylko przesunęła się w miejsce, gdzie mógł złapać się solidnego wspornika, natychmiast objął go ramionami. Kiedy sama stanęła na belce, rozszerzyła dysk, tworząc otaczającą wszystkich niewidzialną tarczę. Drzwi na dole stanęły otworem. Do środka weszło trzech mężczyzn. Cisza! Powiedział jeden z nich. Naoliwili zawiasy! Na to czy na inne spotkanie? Nikt nie odpowiedział. Wszyscy trzej zaś rozejrzeli się po magazynie. Jeden spojrzał nawet w górę na okna, ale najwidoczniej nikogo nie zauważył. Pewnie częściowo oślepia go księżyc, tak jak nas przedtem. Mężczyźni wyszli. Lilia wypuściła wstrzymywane powietrze i podeszła do okna. W otworach już od dawna nie było szyb ani ram. Wyjrzała na zewnątrz i serce zamarło jej w piersi. Do nabrzeża przycumowana była łódź rybacka. Trzej mężczyźni, którzy sprawdzili magazyn, szli w kierunku dwóch par osób. Pierwszą z nich tworzyli szczupły, starszy mężczyzna, prawdopodobnie Enka i ich przewodnik. Obok stali otyły, dobrze ubrany mężczyzna oraz szczupła kobieta, która w świetle księżyca wyglądała piękniej niż za dnia. Lilia poczuła, jak jej serce się rozpala. Naki! W końcu ją znalazłam! Za nimi stali kolejni mężczyźni. Nie wiedziała, czy byli to ludzie Enki, czy złodzieja, który był z Naki. To nieistotne, pomyślała. Nie są magami, nie mogą mnie powstrzymać. Postawiła nogę na parapecie i przystanęła. Idź, usłyszała z boku szept. Odwróciła się i zobaczyła, że Eni przesunęła się na belce i stanęła koło okna. Czery mówi, żebyś nie zapomniała chronić Enki i jego pomocnika. Lilia kiwnęła głową z wdzięcznością, po czym zaczerpnęła magii i posłała ją w dwóch kierunkach, tak by otaczała sprzymierzeńców Czerego i Naki. Wspięła się na parapet, przykucając, by przycisnąć się pod poprzeczną belką i wyszła na zewnątrz. Nikt nie zauważył, jak opuszczała się na ziemię, ale Naki rozglądała się wokoło, wyczuwając barierę, która zderzyła się z jej własną tarczą. Świetnie, pomyślała Lilia. Jest w stanie się ochronić. Opuściła osłonę. Co się jednak niepokoiło w związku z tarczą Naki. Ruszyła w kierunku zebranych, częściowo ukrywając się za trzema mężczyznami, którzy wcześniej sprawdzali magazyn. Jest tu inny mag, ostrzegającym tonem powiedziała Naki. Wszyscy natychmiast zaczęli się rozglądać i szybko zauważyli Lilię. Trzej mężczyźni rozdzielili się, cofając się ze strachem i niepewnością, gdy przechodziła między nimi. Naki, powiedziała Lilia, po czym się uśmiechnęła. Przyjaciółka wpatrywała się w nią z zaskoczeniem wmalowanym na twarzy. Dobrze cię widzieć. W jakie kłopoty tym razem się wpakowałaś? Lilia. Naki wypowiedziała jej imię bez śladu nienawiści czy oskarżenia w głosie, dzięki czemu Lilia poczuła ulgę. W jej głosie nie było jednak uczucia. Po co tu przyszłaś? Żeby ci pomóc. Naki wypuściła przez tarczę błysk światła. Jak widzisz, nie potrzebuję twojej pomocy. Lilia wpatrywała się w przyjaciółkę i uświadomiła sobie, co nie dawało jej spokoju. Ma rację. Nie potrzebuje mojej pomocy. Może posługiwać się magią. W jakiś sposób usunęła blokadę lub zrobił to ktoś inny. To dlatego coś mi nie pasowało w jej tarczy. Nie powinna móc jej postawić. A wtedy uderzyło ją rzeczywiste znaczenie słów Naki. Ona nie chciała ratunku. Praca dla złodzieja jej odpowiada. Pewnie zniknęła celowo. Chyba że... Lilia postanowiła podjąć pewne ryzyko. Spróbowała komunikacji mentalnej z nadzieją, że nie usłyszy jej żaden mag w gildii. Czy ktoś cię szantażuje? Naki roześmiała się. Nie, ty tępa idiotko. Planowałam to od początku. Wyrwać się gildii, wszystkim jej zasadom i tłamszącym osądom i robić, co mi się żywnie podoba. Jej spojrzenie przepełniała nienawiść. Lilię przeszyło znajome poczucie winy, ale nie odwróciła głowy. Nie zabiłam jej ojca, powtarzała sobie. Nie ma powodu, żeby mnie nienawidzić. Ale niepewność pozostała. Naki najwyraźniej nie chciała ratunku. Co mam teraz zrobić? Naki łamała prawo, chociaż była tego świadoma. Przypominanie o tym nie przekona jej do powrotu do gildii. Może jednak zrobi to, jeśli się dowie, że ściga ją Skellin. Potrzebowałaby wtedy opieki gildii, chyba że... A co jeśli Naki chce zacząć pracować dla kolejnego złodzieja? Lilia zdała sobie sprawę, że musi spróbować innego podejścia. Takiego, jakie przemówi do charakteru Naki. Naprawdę jesteś wolna? Spytała Lilia. Znacząco spojrzała na grubego złodzieja. Naki uśmiechnęła się. Najwyraźniej spodziewała się takiego argumentu. Jak najbardziej. Bardziej niż byłabym w gildii. Ale jak długo? Zapytała Lilia. Jesteś ścigana, nie przez gildię, przez potężnych dzikich magów. To świetnie. Naki wzruszyła ramionami. Napijemy się i wymienimy doświadczeniami. Nie będą zainteresowani pogawędkami, powiedziała Lilia rozdrażniona tym, że Naki nie dostrzega niebezpieczeństwa. Zmuszą cię, żebyś im przekazała wiedzę z książki, a potem cię zabiją. Dziewczyna zmarszczyła brwi. Z książki? Od strony magazynu dobiegł je przeszywający gwizd. Naki spojrzała w jego kierunku, po czym znów odwróciła się do Lilii. Masz na myśli czarną magię? Naprawdę myślisz, żebym ich tego nauczyła? Coś zaczęło uderzać w tarczę, którą Lilia otoczyła z przymierzeńców Czerego. Spojrzała w bok i zobaczyła, że będący przyjacielem Czerego złodziej i jego towarzysz próbują wydostać się poza barierę. Po chwili dostrzegła, że gruby złodziej i jego ludzie odsuwają się w kierunku łodzi rybackiej. Mając nadzieję, że nikt już nie może zaszkodzić Czeremu i jego ludziom, opuściła tarczę, którą wokół nich wzniosła. Naki szła w kierunku Lilii. Cienie sprawiały, że jej uśmiech wyglądał niczym grymas szaleńca. Wiesz, przechyliła głowę, a na jej twarzy pojawiło się zamyślenie. Za odpowiednią cenę praca z dzikimi magami mogłaby być kusząca. Dzieliło je kilka kroków. Spojrzenie Naki było drapieżne i niebezpieczne. Lilia zorientowała się, że zaczęła się wycofywać i wzmacniać swoją tarczę. Nie zrobiłabyś tego. Oczywiście, że nie. Nie byłoby to zbyt mądre, prawda? Narobiłabym sobie potencjalnych wrogów, dorównujących mi mocą. Dorównujących ci. Lilia przestała się cofać. Nauczyłaś się czarnej magii tego wieczoru. Nie. Usta Naki rozszerzyły się w brzydkim, pełnym zadowolenia z siebie uśmiechu. Nauczyłam się jeszcze zanim się poznałyśmy. Rozłożyła palce i cisnęła w tarczę Lilii magiczne uderzenie. Nie był to ostrożny atak z lekcji sztuk walki. Odepchnął Lilię, która musiała pośpiesznie zaczerpnąć znacznie więcej mocy niż kiedykolwiek, by utrzymać barierę. Też powinnam zaatakować. Przypomniała sobie lekcję. Tarcza wymagała większej ilości mocy niż uderzenie. Jeżeli obie walczące osoby mają podobną moc, przegra ta, która częściej się osłania. Ale to przecież Naki. A jeśli zrobię jej krzywdę? A jeśli ją zabiję? Najwyraźniej Naki nie podzielała tych wątpliwości. Lilia słyszała w myślach jej słowa. Nauczyłam się jeszcze zanim się poznałyśmy. A zatem Naki wiedziała, że zawarte w książce instrukcje zadziałają. Wiedziała, że zrujnuje Lilii życie. Lilia czuła, że serce w niej zamiera na tę myśl. Dlaczego Naki tak postąpiła? Żeby zrzucić na kogoś część odpowiedzialności za przestępstwo? A to z kolei oznaczało, że w dniu śmierci mistrza Leidena Lilia nie była jedyną znającą czarną magię osobą w domu. Ale przecież nie zabiłaby swojego ojca. Kto jeszcze mógł to zrobić? Nagle Lilia postanowiła, że musi się dowiedzieć, a sposobem na to było jedynie schwytanie Naki, tak aby czarny mag Sonea mogła przeczytać jej myśli. Albo ja. Ja mogę przeczytać jej myśli. Mogła do tego doprowadzić, walcząc z Naki. Ostrożnie. Nigdy nie dowie się prawdy, jeżeli Naki umrze. Zaatakowała więc. Z początku uderzenia były mizerne w porównaniu z tym, co robiła rywalka. Ta zaś zaśmiała się. Lilia zauważyła jednak, że szybko przyzwyczaiła się do używania tak dużych ilości mocy. Uderzenia Naki były nieostrożne, co zaniepokoiło Lilię. Skoro zna czarną magię od tak dawna, to czy wzmacniała swoją moc? Nie posłużyłam się czarną magią ani razu. Moja moc jest taka jak zawsze. W dodatku sporo lewitowałam. Ogarnęła ją fala paniki na tę myśl. Z całych sił odepchnęła ją od siebie. Choć czuła, że cała drży, dokładnie wymierzała ciosy i zdołała utrzymać tarczę. Po części bawiło ją, że Naki, mimo iż była najlepsza w sztukach walki, nie starała się użyć żadnego podstępu ani posłużyć się sprytem, ale rozbawienie minęło, gdy zdała sobie sprawę, że dziewczyna nie musiała tego robić. Chciała jak najszybciej zakończyć walkę. Nagle Lilia zaczerpnęła mocy i poczuła, że traci siły. Ogarnęło ją przerażenie i niedowierzanie, gdy jej tarcza opadła i przygotowała się na atak, który ją zabije. Naki wydała z siebie okrzyk triumfu, lecz uderzenie nie nadeszło. Ku ogromnej uldze Lilii dziewczyna przestała atakować i ruszyła w jej kierunku. Nie pobierałaś magii, co? Powiedziała Naki, wyciągając rękę i chwytając Lilię za ramię. Pokręciła głową. Tyle czasu byłaś na wolności i nigdy nie pobrałaś mocy. Zawsze byłaś głupia i naiwna. Popchnąwszy Lilię, odwróciła ją i wykręciła jej rękę za plecy. Zarówno rękę, jak i ramię przeszył ból. Skoro jesteś taka sprytna, to dlaczego pracujesz dla złodzieja? Odparła Lilia. Dlaczego to on nie pracuje dla ciebie? Naki cicho się zaśmiała. Po prostu orientuje się w sytuacji. Przysunęła się, a Lilia poczuła na szyi coś zimnego i ostrego. Kątem oka dostrzegła światło księżyca odbite w ostrzu noża. Przez jej ciało przebiegł dreszcz, kiedy zdała sobie sprawę z zamiarów Naki, po czym w piersi poczuła głęboki, rozdzierający ból. I tak mnie zabije. Przez cały czas miałam nadzieję, że po prostu uwikłała się w jeden z tych swoich szalonych planów. Że to lekkomyślność i że tak naprawdę nie chce mnie skrzywdzić. Ale ona mnie nie kocha i prawdopodobnie nigdy nie kochała. Ma rację. Jestem głupia. Po chwili Naki szarpnęła Lilię do tyłu i puściła ją. Lilia usłyszała trzask, gdy się zachwiała, potknęła i upadła na plecy. Ktoś zaklął w pobliżu. Rozległy się krzyki i odgłosy biegnących osób. Rozejrzawszy się, Lilia dostrzegła śpieszących w jej kierunku Eni, Gola i Czerego. Z drugiej strony nadbiegał mag, szeleszcząc czarnymi szatami. Sonea? Nie spojrzała na Lilię, lecz pobiegła dalej. Odwróciwszy się, dziewczyna zobaczyła, jak Sonea pada na kolana obok leżącej na nabrzeżu Naki i chwyta jej głowę, przechyloną pod dziwnym kątem. Patrzyła, jak głowa Naki wraca powoli do naturalnej pozycji, a na twarz powracają kolory. Naki jęknęła i otworzyła oczy. Spojrzała na Sonę i jęknęła ponownie. Tak, to ja. Wyraz twarzy Sonei zmienił się z pełnego ulgi w ponury. Wstała. Chyba nie będziesz chciała mi podziękować za uratowanie życia. Dziewczyna usiadła i potarła szyję. Za co miałabym dziękować? Prawie mnie zabiłaś. Sonea spojrzała na nią, jakby chciała jeszcze coś powiedzieć, ale zmieniła zdanie. Złapała Naki za rękę, postawiła ją na nogi i zwróciła się do Lilii. Czery zapewnił mnie, że teraz z własnej woli wrócisz do gildii. Lilia podążyła za jej wzrokiem i zobaczyła, że Czery, Eni i Gol stoją tuż za nią, wraz z dwoma magami w zielonych szatach, których nigdy wcześniej nie spotkała. Tak, odpowiedziała Lilia, skoro ją znalazłam. Eni wyciągnęła rękę i pomogła Lilii wstać. Niczego sobie nie złamałaś? Szepnęła. Ucierpiała tylko duma. I chyba serce. Lilia wbiła wzrok w Eni, która spojrzała na nią wymownie i zrobiła krok w tył. Pewnie teraz wrócisz do gildii. Wpadnij kiedyś. Zawsze będziesz mile widziana. Lilia skrzywiła się. Chyba nie będę miała zbyt wiele okazji do wizyt. Uśmiech zniknął z twarzy Eni. W takim razie my będziemy musieli odwiedzać ciebie. Sonea w zamyśleniu spojrzała na każdą z nich, po czym zwróciła się do Czerego. Musimy uciąć sobie małą pogawędkę. Uśmiechnął się. Jak zawsze. Z radością zaczekam, aż nie będziesz za bardzo zajęta, a gildia z pewnością jak najszybciej będzie chciała odzyskać tę zgubę. Wskazał na Naki. Sonea obrzuciła go spokojnym spojrzeniem. W takim razie do zobaczenia. Skinął głową, cofnął się i pomachał ręką. Dobranoc. Gdy Sonea odeszła, Eni poklepała Lilię po ramieniu. Lepiej, żeby dobrze cię traktowali, bo sama cię stamtąd zabiorę. Dam sobie radę, odparła Lilia, choć wcale nie była tego taka pewna. Kiedy dołączyła do Sonei, Naki i pozostałych magów, Czery, Gol i Eni ruszyli w kierunku magazynu. Po chwili Lilia uświadomiła sobie pewną rzecz. Zostawiła ich przecież bez osłony. Jak zeszłaś z tej belki? Zawołała za nimi. Eni zatrzymała się i odwróciła. Poradziłam sobie lepiej niż reszta i bez tylu przekleństw. Po chwili zniknęła w cieniu. Lilia zaś zastanawiała się, czy jeszcze kiedyś zobaczy swoją wybawicielkę.